Piotr Świątkowski, dzień dobry. Dziś w programie o naszym nowym programie Arsenale Kultury.
Będziemy każdorazowo wychodzili od jakiegoś wydarzenia, które odbywa się w Poznaniu czy w regionie, ale nie będzie to tylko omawianie tego wydarzenia, nie będzie program miał charakteru recenzji.
Piotr Bernatowicz, były dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał, jego ludzie dołączyli do naszego zespołu.
Środowisko artystyczne w Poznaniu jest bardzo szerokie. Ja to środowisko bardzo dobrze znam.
Mówi Krystyna Różańska-Gorgolewska, która odwiedziła galerię AT. Porozmawiamy z Tomaszem Fitmańskim.
Uświadomiłem sobie, że chyba jestem najstarszą galerią tego typu, prezentującą sztukę współczesną w Polsce, którą prowadzi jedna osoba od samego początku.
Nie zabraknie poezji. Odwiedziliśmy seryjnych poetów w zamku.
Ona jest intymna, dużo wymaga, niedużo daje, więc jest taką żarłoczną narzeczoną, trochę modliszką, ale jest coś pięknego w takiej grze dla niewielu osób, którą się uprawia gdzieś tam cicho, trochę samemu, na marginesie rzeczywistości.
Mówi Agnieszka Wolny-Hamkało, autorka dwóch powieści, 9 tomów wierszy, szkiców, kilku książek dla dzieci i dramatów. Prezentowała tomik wierszy Panama Smile, pełen zaskakujących sytuacji i dobrej energii. Jeśli chodzi o dobrą energię.
Thank you.
Galerie AT każdy miłośnik sztuki współczesnej w Poznaniu powinien znać. Od 35 lat jest prowadzona niezmiennie przez jej założyciela Tomasza Wilmańskiego. Galeria jest miejscem merytorycznie autonomicznym i niezależnym, choć działa na terenie i pod patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ma charakter galerii autorskiej i należy obecnie do najstarszych tego typu placówek wystawienniczych w kraju. Wystawia rysunek, instalacje, obiekty, wideo, art, performance, poezję wizualną, książkę artystyczną. Z okazji 35-lecia istnienia Galeria AT przedstawia pierwszą wystawę zbiorową czterech artystów, szczególnie związanych z jej dotychczasowym programem, twórców, którzy mieli w AT kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jarosława Kozłowskiego, Piotra Kurkę, Hannę Łuczak, Andrzeja Pepłońskiego oglądać można w Galerii AT przy ulicy Solnej 4 w Poznaniu do 14 kwietnia. Na parę słów wspomnień udało nam się namówić Tomasza Wilmańskiego.
Wszystko się zaczęło w 1982 roku. Ja wtedy w czerwcu zrobiłem dyplom w pracowni rzeźby. Wtedy nasza uczelnia się nazywała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. Jeszcze na studiach chodziłem do galerii, które wówczas funkcjonowały w Poznaniu. Mam tu na myśli przede wszystkim Galerię Akumulatory, Galerię ON, Galerię Wielką. Jak skończyłem uczelnię, to zaproponowałem ówczesnemu rektorowi, profesorowi Jarosławowi Kozłowskiemu, powołanie jeszcze jednej galerii, gdyż uważałem, że tych galerii jest ciągle za mało w Poznaniu. Takie miejsce się znalazło na terenie uczelni. Prowadziliśmy tam na studiach z kolegami klub muzyczny, New Wave Club. Później jak wybuchł stan wojenny, to pomieszczenie stało puste. I sobie pomyślałem, żeby tam zrobić galerię. Dyrektor wyraził zgodę, gdyż też prowadził galerię, więc rozumiał dokładnie, o czym ja mówię. Z tym, że to nie były taka działalność jak teraz, to była bardziej underground. Robiliśmy kilka plakatów ręcznie. Zaproszenia, miałem takie puste druki, gdzie wpisywałem nazwisko autora, tytuł i datę, też ręcznie, później już bardziej nowocześnie, bo na maszynie do pisania. Rozsyłałem to do kilkudziesięciu moich kolegów, znajomych, artystów. No i tak to się wtedy toczyło. Były tłumy ludzi. Ja nie miałem komputera oczywiście, nie miałem telefonu. Korzystałem z Poczty Polskiej. Zaproszenie często szło tydzień. Pierwszym wydarzeniem w galerii był odczyt Andrzeja Matuszewskiego. Bardzo sobie cenię galerię, za którą odpowiada dana jedna osoba. To są najlepsze galerie. Tak jak było w wypadku na przykład Galerii Foxal, która chodziło w zeszłym roku 50-lecie. Każdy z artystów ma swoje preferencje. Ja studiowałem rzeźbę, więc bardziej bliżej mi było zawsze do artystów, którzy pracują z przestrzenią. Każda z rocznic jest rodzajem pewnego podsumowania, pewnej refleksji. I myśląc o tym roku, uświadomiłem sobie, że chyba jestem najstarszą galerią tego typu, prezentującą sztukę współczesną w Polsce, którą prowadzi jedna osoba od samego początku. Galeria jest mała, kameralna, prawda, więc nie planowałem dużej ilości artystów. Zaprosiłem, tak sobie wymyśliłem, że będą trzy wystawy po cztery osoby. No i tak na inaugurację pomyślałem o najbardziej, jak to już wczoraj słyszałem, klasykach, że tak powiem, polskiej sztuki, bo Jarosław Kozłowski należy do najbardziej znanych na świecie artystów i cenionych, jeżeli chodzi o polskich artystów. I tak samo Hanna Łuczak, czy Andrzej Pepłoński, czy Piotr Kurka. To nie są młodzi artyści, ale mają młode myślenie. I taka ładna korespondencja między tymi pracami zafunkcjonowała w galerii. Często jest to na zasadzie przypadku. Coś takiego się może wydarzyć.
Mówił Tomasz Wilmański z Galerii AT, z którym rozmawiała Krystyna Różańska-Gorgolewska. Do 14 kwietnia w galerii oglądamy prace Jarosława Kozłowskiego, Piotra Kurki, Hanny Łuczak i Andrzeja Pepuńskiego. A za chwilę seryjni poeci. Tymczasem taki oto poeta.
Dlatego, że mnie nie chcesz, znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w TVN-ie, znajdę robotę w bankowości. Dlatego, że mnie nie chcesz, dlatego, że mnie nie chcesz, dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów Super Light. Wymieszam piwo z Red Bullem i będę żywił się wyłącznie w centrach handlowych. Znajdę robotę w bankowości, znajdę robotę w TVN-ie, gdyż wszyscy już tam robią i zrobię łaskę prezesowi i zrobię łaskę prezesowej, bo wszyscy to robią, dlatego że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz.
Bohaterami spotkania z cyklu Seryjni Poeci, które po raz 46 gościło na scenie nowej w Centrum Kultury Zamek, byli Agnieszka Wolny-Hamkało, Radosław Kobierski i Jacek Gutorow. Spotkanie z poetami prowadził dr Marcin Jaworski. Agnieszka Wolny-Hamkało to autorka 2 powieści, 9 tomów wierszy, szkiców, kilku książek dla dzieci, dramatów. Mieszkanka Wrocławia prezentowała tomik wierszy Panama Smile, pełen zaskakujących sytuacji.
Ona jest intymna, dużo wymaga, niedużo daje, więc jest taką żarłoczną narzeczoną, trochę modliszką, ale jest coś pięknego w takiej grze dla niewielu osób, którą się uprawia gdzieś tam cicho, trochę samemu, na marginesie rzeczywistości.
Z kolei Radosław Kobierski, poeta, prozaik, felietonista, ale także fotograf w tomiku Coming Out obserwuje świat, drapie go i zagląda pod skórę.
Zróbcie spis tego, co macie w kieszeniach. Zastanówcie się nad pochodzeniem i przeznaczeniem każdego wyciągniętego przedmiotu. W lewej tabaks, bo warto rzucić palenie przed 40, w prawej jasminel, bo nie warto szafować życiem po 40. Tak, byłem w aptece, wiozę nasze tak bardzo świadome rodzicielstwo. Po pierwsze nie szkodzić, po drugie wycofać się póki czas. Zatrzymał mnie ten bar, bistro na uboczu, jego sterylne światło, bezkresny uśmiech szefowej, mężczyzna z parasolem wpatrzony w miasto przez ścianę deszczu. Myślę, że ciemny włos na pisuarze układający się w liczbę 8 mógł należeć do niego.
Obraz jest na początku. Wiadomo, że używam języka już, to już jest przekład z tej warstwy wizualnej na językową. No, na pewno jest to jakieś ułatwienie, bo wyobrażanie sobie konkretnych scen, wydarzeń czy, nie wiem, przedmiotów wyobrażanie sobie spotkań między ludźmi, to nie jest metoda twórcza, od tego trzeba zacząć. To jest po prostu, nie wiem, fizjologia po prostu umysłu, tak to po prostu u mnie działa. Minus jest taki, że bardzo łatwo wpadam w takie schematy wizualne, schematy światopoglądowe nawet, ponieważ obrazów w naszej kulturze, w popkulturze jest mnóstwo i to jest, one w sposób naturalny jakby się wklejają, doklejają jakby do naszej wyobraźni i ją po prostu zastępują.
Dla osoby piszącej w swym sensie formą komunikacji jest też zamykająca. To znaczy wymaga skupienia i stworzenia takiego odrębnego świata, który jest wpływowy, czyli książka też wpływa na nas, nie tylko my na nią pisząc ją. Jest jakiś paradoks w tym, to jest jakieś takie sprzężenie zwrotne, podwójne działanie poezji, otwierające i zamykające.
Kolejny bohater spotkania, Jacek Gutorow, jest autorem wierszy, tłumaczem, eseistą, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Opolskiego. W książce Rok bez chmur aforyzmami i metaforami wątpi w poezję.
Wspomnienie z dzieciństwa. Świerszcze, jaszczurki, pająki, warowne krzaki dzikiego bzu, a nad wszystkim czuwa wrona, samotna w rozwianej burce.
Nie wierzę w poezję, która się odcina od przeszłości czy od tradycji, bo taka poezja wcześniej czy później obumiera na brak interakcji i brak potencjału, czy to językowego, czy myślowego. Więc ja jestem zdania, że poezja siłą rzeczy musi nawiązywać do tradycji, musi tę tradycję w jakiś sposób eksplorować, musi podejmować z nią grę. Całe moje doświadczenie poetyckie mówi mi, że bez tradycji wszystko usycha. Wydaje mi się, że to, z czym mamy do czynienia w ostatnich kilkunastu latach, to znaczy swego rodzaju renesans modernizmu, czy renesans literatury z pierwszej połowy XX wieku, jest taką reakcją naturalną i pisarzy, i czytelników, którzy trochę się rozczarowali, nie chciałbym przesadzić, awangardą, takim eksperymentem posuniętym już do stanu skrajności czy zamilknięcia.
Mówili poeci Agnieszka Wolny-Hamkało, Radosław Kobierski i Jacek Gutorow. Czekamy na kolejnych seryjnych poetów.
Spal, zrób co chcesz. wciąż kochasz mnie, że chcesz. Wierz mi lub nie, od dawna już wiem.
Figurama 17 to międzynarodowe święto sztuki figuratywnej, które po raz kolejny odbędzie się w Poznaniu. Powstała w 2001 roku w Brnie i czeskiej Pradze z inicjatywy Borysa Irku i Karela Pokornego, którzy zorganizowali zbiorową wystawę prac swoich studentów. Myślą przewodnią projektu jest przywołanie i podtrzymanie znaczenia rysunku, malarstwa czy rzeźby jako pierwszych zasad w próbie przedstawienia ludzkiego ciała. O figuramie, genezie i powstania w Czechach i Poznaniu opowiada kurator Figuramy od jego pierwszej polskiej edycji w 2009 roku profesor Sławomir Kuszczak.
Figurama powstała w Czechach. Figuramy stworzyło dwóch profesorów. Profesor Borys Irku, długoletni wykładowca i były rektor Akademii Architektury i Designu w Pradze, i profesor Karel Pokorny. Czesi pracują w różnych uczelniach. Wtedy pracował w Brnie. To była bardzo taka specyficzna sytuacja. To było 17 lat temu. To był przełom 2000, roku 2000-2001. W czeskich uczelniach doszło do władzy spora grupa konceptualistów, też i ludzi związanych z nowymi mediami. W pewnym momencie powstały pomysły, by w ogóle zlikwidować rysunek w szkolnictwie artystycznym. I Figurama na samym początku była pewnego rodzaju protestem. Była manifestacją, pokazaniem tego, że rysunek, ludzka działalność twórcza towarzysząca nam od dziesiątek tysięcy lat jest nadal ważna, jest nieodzowna i ma znakomity wpływ na kształcenie studentów, na budowanie świadomości wizualnej. Stąd wzięła się Figurama i to był taki pożar. Będąc w Pradze, w Akademii Architektury i Designu w 2005 roku, gdy zaprezentowałem tam rysunki moich studentów w pracowni rysunku anatomicznego, zgłosił się do mnie profesor Borys Irku, mocno złapał mnie za rękaw marynarki i powiedział: no niestety, Sławku, musisz być figurami. Ja z tą propozycją wróciłem do uczelni, ale wróciłem do uczelni, w której od dziesiątek lat rysunek jest osią kształcenia. Poznań stoi na rysunku. Poznański udział w Figuramie trwa od 2009 roku. Doprowadziłem na kilkudziesięciu wystawach do prezentacji prac kilkudziesięciu pedagogów i kilkuset prac studenckich. To są już setki studentów, które prezentowały swoje prace na, no można powiedzieć, całym świecie.
Figurama 17 trwa w Poznaniu, prace studentów można oglądać w słodowni Starego Browaru w Poznaniu. Niezwykły pokaz rzeźb i rysunków Mikoły Drobysza możemy oglądać w galerii Kolegiacki Art na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Artysta urodził się w 1974 roku w Mińsku na Białorusi. Kształcił się m.in. na Białoruskiej Akademii Sztuki na Wydziale Rzeźby. Rzeźby prezentowane w galerii Kolegiacki Art to małe formy rzeźbiarskie. Wystawę Mikoły Drobysza możemy oglądać do 13 kwietnia.
Mnie zdjęli komplement.
Artysta tutaj mówi, że przyszłość ma, rzeźba i malarstwo mają jak najbardziej przyszłość i że najlepszym komplementem dla niego było to, że w ciągu 6 lat jego kolega, który widział jego pracę jeszcze razy, za każdym razem zachwyca się tak samo tą pracą. I że artysta tworzy po to właśnie, żeby te prace dostarczały taką przyjemność, tak samo jak patrzymy na przyrodę, na góry czy jakieś krajobrazy i czujemy tą właśnie tą moc tego wszystkiego, jakie to jest przyjemne, żeby to samo uczucie powstawało przy odbiorze jego sztuki i widzi to, że mu się to udaje, bo właśnie widzi to po ludziach, którzy jak odbierają jego sztukę.
I żeby głaza ispytywali orgazm maksymalny. Вот. Слишком много.
Że znany jest teraz bardzo dużo kształtów i kolorów, które wpływają jakby na świadomość ludzką i że właśnie państwo wykorzystuje to i Mikoła nazywa to manipulacją taką tego państwa.
Nazywa się to manipulacją. Получение удовольствия, то есть на этом построено все, получение удовольствия.
Bo chodzi o to, że to wszystko robi się po to, żeby jak najbardziej tylko wprowadzić w błąd odbiorcę i żeby on mniej myślał, tylko bardziej był w jakimś takim zaplątanym czymś, po prostu się znajdował.
Problema w tym, że głaz в современном мире получает удовольствие, например, от интернета. Вот.
Nicole mówi, że tworzenie właśnie tej rzeźby to jest sama przyjemność, więc ta przyjemność jest potrzebna i to nie umrze. I też mówię o tym, że oko nowoczesnego człowieka jest bardzo przyzwyczajone do takich bodźców jak internet, na przykład wszystko musi być takie jaskrawe i tak dalej, ale że mózg, on pragnie czegoś innego i że właśnie sztuka nowoczesna jest taka cała zbudowana na takim jakby takim, tak, że prowokuje bardziej, bo wpływa tylko na nasze oko, ale nic nie daje jakby dla głowy, więc on wierzy, że taka sztuka to jest właśnie jakby takie jedzenie, że tak powiedzmy, dla mózgu bardziej, że to jest sama przyjemność i to ma przyszłość jak najbardziej.
Animacji nikak. Вот. Считаю это болезнью, в принципе. То есть неправдой. Ну, этого достаточно, что неправда и все.
Wystawa Mikoły Drobysza w galerii Kolegiacki Art na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Sztuka bez idei. Być może to będzie dobry temat dla naszych nowych kolegów w dziale kultury i reportażu Radia Merkury. Za chwilę przemówią ludzkim głosem.
Dostaliśmy od historii i oddamy komuś w spadku czas wystąpień i protestów, czas wydarzeń i wypadków. Czekaliśmy przez lat 10, by znów przyszedł do nas w gości, jak to śpiewał mój przyjaciel, czas rozliczeń i szczerości. Jedni mówią się zaczęła, drudzy mówią, że odchodzi papierowa rewolucja naszych powielaczy o godzin. Tak wynikło z koła zdarzeń, że mieliśmy swój egzamin w czasach, kiedy jeszcze słowo słychać było jak dynamit. Tak bez miejskiej partyzantki z dynamitu prohibicją, wciąż próbując dojść swych racji papierową amunicją. Może będą z nas szydzili ci, co teraz kończą szkoły, zamiast krzyczeć prawdę w oczy, z oczu zrobią oczodoły. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Niezależni samorządni od odnowy do odnowa nie widzimy, jak nas także okrążają własne słowa. Zasłuchani własne słowa coraz bardziej ideowi, ustąpimy miejsca młodszym, żeby stworzyć nowy zbawit.
Arsenał Kultury to tytuł nowej audycji w Radiu Merkury. Premiera w maju. Będzie to mocne uderzenie prowadzone przez ekipę, która przed dwoma dniami zasiliła naszą stację. Tworzą ją Krystyna Różańska-Gorgolewska, Piotr Bernatowicz i Marcel Skierski. Trafili do nas z Galerii Miejskiej Arsenał.
Sztuki plastyczne czy sztuki wizualne to wbrew pozorom nie jest tylko wąskie pojęcie, ale sztuka współczesna zahacza o wiele różnych obszarów, także dźwięk, słowo, więc myślę, że tutaj na takim szerokim polu będziemy mogli się realizować. I przede wszystkim program, który rusza od maja, a który będę prowadził wspólnie z Krystyną Różańską-Gorgolewską. Jak zostało powiedziane, ten program ma być takim obszarem debaty na temat kultury. Będziemy każdorazowo wychodzili od jakiegoś wydarzenia, które odbywa się w Poznaniu czy w regionie, ale nie będzie to tylko omawianie tego wydarzenia, nie będzie ten program miał charakteru recenzji tego, co się aktualnie dzieje, ale będzie to wydarzenie będzie punktem wyjścia do szerszej dyskusji na temat współczesnej kultury z akcentem na zderzanie się różnych nurtów kultury, na uczestnictwo kultury w szerszym kontekście życia społeczno-politycznego, a też na problem wojny kulturowej. Więc dlatego też postanowiliśmy nazwać ten program Arsenał Kultury, dlatego że on będzie miał trochę taki dynamiczny charakter ścierania się różnych spojrzeń, różnych punktów widzenia.
Dużą nadzieję wiąże z tym, że Radio Merkury jest radiem publicznym i jako takie może sobie pozwolić na programy, które nie opierają się tylko i wyłącznie na muzyce i na prostej rozrywce, tylko tutaj możemy rzeczywiście, mamy szansę na to, żeby szerzej rozmawiać o kulturze i o sztuce.
Każdorazowo w programie chcemy poruszyć jeden lub dwa tematy, w zależności od wagi tych tematów. Zaprosimy gości, ekspertów, krytyków, dziennikarzy, polityków, którzy będą mieli coś do powiedzenia na dany związany z kulturą temat. Będzie to grupa 3-4 ekspertów, którzy w każdym temacie, w dyskusji na każdy temat będą uczestniczyli i dodatkowy element to jest właśnie uczestnictwo publiczności, która będzie również w studio i która będzie mogła na bieżąco komentować, zadawać pytania ekspertom. Bierze się to stąd, że mamy wrażenie, że często dyskusja dotycząca kultury jest zamykana w takim gronie eksperckim, które jest dosyć hermetyczne, gdzie wiele osób zna siebie i właściwie jakby to powoduje, że dyskusja o kulturze jest oderwana od realiów życia, głosów publiczności, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie jakby ekspertów też trochę wrzucić taki kontekst myślenia o kulturze zwykłych ludzi, tak jak oni postrzegają kulturę, żeby nie tyle tą kulturę próbować jakby obniżać jej poziom, ale też jakby skonfrontować różne opinie właśnie z tym, jak jest kultura i różne wydarzenia postrzegane przez zwykłych ludzi. Dlatego bardzo nam na tym udziale publiczności zależy. Program ma być emitowany co tydzień, więc myślę, że tematów nam nie zabraknie, takich elektryzujących, zwłaszcza, że zbliżamy się do Festiwalu Teatralnego Malta. Myślę, że wiele takich tematów tutaj się elektryzujących poznańską kulturę pojawi, dlatego myślę, że program będzie ciekawy, atrakcyjny.
Środowisko artystyczne w Poznaniu jest bardzo szerokie. Ja to środowisko bardzo dobrze znam i z moich doświadczeń wynika, że ludzie kultury w Poznaniu słuchają Radia Merkury, w którym kulturze daje się czas na wypowiedzenie się. I my chcemy też docierać do tych środowisk, pokazywać je. Jest mnóstwo, powstało w tym roku galerii w Poznaniu. Odbywa się mnóstwo wernisaży. Chcemy, żeby słuchacze Radia Merkury byli na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami kulturalnymi.
Jeszcze na zakończenie chciałem podkreślić, bo nasz dział kultury i reportażu funkcjonuje bardzo dobrze i to wzmocnienie nie służy temu, żeby coś jak gdyby podnieść ze zgliszczy, raczej o podniesienie poziomu jeszcze wyżej, a ten dotychczasowy poziom osiągnięto bardzo nikłymi środkami kadrowymi, więc to wzmocnienie o te kilka dodatkowych, tak wyśmienitych osób zapewne nam pomoże. I jestem także przekonany, my jako zarządzający, że program Arsenał Kultury, który pojawi się 5 maja, będzie bardzo znaczącym elementem na mapie Poznania, jeżeli chodzi o dyskusję na temat kultury. Sama formuła właśnie tego rodzaju, że będzie bardzo szeroka dyskusja z ludźmi, także, którzy pojawią się tu jako goście, spowoduje, myślę, że będzie to program bardzo energetyczny, bardzo emocjonalny, taki, który w radiu jest niezbędny, bo w radiu emocje są bardzo ważnym elementem, a dodatkowo oczywiście przekaz, może nie pierwszy, drugi, ale już po jakimś czasie ten program będzie programem, nie boję się tego słowa, kultowym.
Mówił dyrektor anteny Radia Merkury Arkadiusz Kozłowski. Premiera Arsenału Kultury 5 maja. To piątek po 19. Piotr Bernatowicz będzie naszym konduktorem, felietonistą. Za chwilę pierwszy felieton Piotra. A ja się żegnam, Piotr Świątkowski, Krystyna Różańska-Gorgolewska, Marcel Skierski i Tomek Sosnowski. Przygotowywaliśmy dla Państwa Niedzielę na Głównym. Do usłyszenia.
1, 2, 3, 4. Kobieta tła, co z Amsterdamu dostać ma. Kobieta.
jeszcze inni musisz zdobyć ty w Amsterdamie, gdzie wojna trwa.
Postrzeganie ludzi przez pryzmat stereotypów i fałszywych uprzedzeń to zmora naszych czasów. Dlatego należy z tym walczyć. Na samym froncie tej walki jest Gazeta Wyborcza i jej dziennikarze. Nie tak dawno Roman Pawłowski, redaktor tej gazety, opublikował felieton, którym utyskiwał na plakat, który pojawił się na warszawskiej ulicy, przedstawiający w niekorzystnym świetle muzułmanów. Oto krzywdzący stereotyp, grzmiał Roman Pawłowski, ale swoje zarzuty kierował w stronę nie autora plakatu, ale osoby, która odpowiada za nośnik, na którym te plakaty wyklejono. Czyli chodziło tutaj o Wojciecha Korkucia, niedawnego bohatera wywiadu z chuliganem emitowanego w naszym radio. Plakat nie był dziełem Korkucia, ale Pawłowski to jemu właśnie czynił zarzuty. Otóż właściciel nośnika nie powinien przyjmować zlecenia i zamieszczać tego plakatu. W ten sposób Roman Pawłowski domagał się cenzury. Zapytajmy, dlaczego Roman Pawłowski stał się zwolennikiem cenzury. Jest to zaskakujące. Otóż nie tak dawno, w 2006 roku, to właśnie Roman Pawłowski wspólnie z Maciejem Nowakiem założyli portal Index 73, który swoją nazwę wziął od 73 artykułu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, mówiącej o bezwzględnej wolności słowa i poszanowaniu swobody twórczej. Były to pierwsze rządy PiS i Gazeta Wyborcza, także Roman Pawłowski, śledzili skrupulatnie każdy przejaw cenzury. I bardzo dobrze. Gorzej, że ta postawa uległa złagodzeniu tuż po kolejnych wyborach. Index 73 zniknął z internetu, a Roman Pawłowski, jak widać, z obrońcy wolności i przeciwnika cenzury przeszedł na drugą stronę. Ale nie to jest takie bardzo zadziwiające i bulwersujące w tym felietonie. Najciekawszą rzecz znajdujemy na końcu. Roman Pawłowski przypomina plakat, tym razem już autorstwa Wojciecha Korkucia, w którym artysta wykorzystał słynne zdjęcie marszałka Józefa Piłsudskiego ze swoją wnuczką, która siedziała mu na kolanach. Roman Pawłowski stwierdza, że plakat ten kojarzy mu się, uwaga, z przedstawieniem pedofila pchającego swoje brudne łapy między uda małej dziewczynki. Cóż, myślę, że redaktor Pawłowski od nieustannego tropienia, uprzedzeń, stereotypów, no sam popadł
w tą chorobę, którą zwalcza. Chciałbym tylko, zabezpieczając go przed kolejnymi wpadkami, powiedzieć, że gdyby zobaczył w internecie zdjęcie, na którym starszy pan w piżamie leży w łóżku razem z małą dziewczynką i psem, nie musi to koniecznie oznaczać, że mamy przed sobą zdjęcie jakiegoś strasznego zboczeńca. Może to być na przykład prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, który w ten właśnie sposób świętował obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego. A myślę, że to jest osoba, którą Roman Pawłowski najmniej posądza o jakiekolwiek zboczenie.
Patrzę na świat z nawyku, więc to nie od narkotyków. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Wstałem właśnie od stołu, więc to nie z mozołu. Mam zaciśnięte wargi zgłodniałych Mongołów. Słucham nie słów, lecz dźwięków, więc nie z myśli fermentu. Mam odstające uszy naiwnych konfidentów. Wszędzie węsze bandytów, więc nie dla kolorytu. Mam typowy cień nosa skrzywdzonych semitów. Widzę kształt rzeczy w ich sensie istotnym i to mnie czyni wielkim oraz jednokrotnym. W odróżnieniu od was, którzy państwo wybaczą, jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Dosyć sztywną mam szyję i dlatego wciąż żyję. Polityka dla mnie to w krysztale pomyje. Umysł mam twardy jak łokcie, więc mnie za to nie kopcie. Że rewolucja dla mnie to czerwone paznokcie. Wrażliwym jest jak membrana. Dlatego, gdy trzeba będzie, sam odbiorę światu Witka Cera.